Nazwisko nieciekawe, Borusek, ale Polak z krwi i kości, a gdy studiowałem w Rzymie, miałem najłatwiejsze dla Włochów imię Romano, Rzymianin. Tak to jest ze mną. Jestem młodszym braciszkiem świętego ojca Pio, tak to mówię, no bo to jest prawda, z jego zakonu i jednocześnie od kilku lat po przyjeździe z Wiednia, z Austrii, gdzie pracowałem wśród Polonii też, teraz przełożeni polecili mi opiekę nad grupami modlitwy ojca Pio i kultem ojca Pio w Polsce. Tych grup jest 370, w 370 parafiach istnieją grupy modlitwy ojca Pio. Ojciec Pio je założył, ale powiem najpierw o tym, kim jest ojciec Pio? Zanim wejdziemy już ściśle w temat, który jest zapowiedziany, trudno nie mówić o ojcu Pio, scharakteryzować jego postać, ponieważ jest to naprawdę niezwykła postać. Uwierzcie mi, to święty, niesamowicie popularny, ale myślę, że dlatego, że Pan Bóg przez niego szczególnie działa. Tego doświadczają ludzie. 5 razy w roku, w tym roku byłem z pielgrzymami do San Giovanni Rotondo, bo ludzie tego chcą naprawdę i doświadczają jakichś niezwykłych też spotkań z ojcem Pio i to im zostaje na długo w pamięci. Bo ojciec Pio, kim jest? Trudno powiedzieć o nim w kilku zdaniach. Ja pamiętam 30 lat temu, kiedy spowiadałem w San Giovanni Rotondo spotkanie z bratem Modestem z Pietrelcini. To był największy przyjaciel ojca Pio. I zadałem mu po obiedzie takie proste pytanie. Powiedz mi, kim był ojciec Pio? Nosił taki sam habit jak my. No przecież żył tak samo w klasztorze i tak dalej. Skąd te tłumy? Do San Giovanni Rotondo przybywają miliony ludzi każdego roku. W roku kanonizacji tylko do Matki Bożej w Guadalupe przybyło więcej pielgrzymów niż do ojca Pio. Ze wszystkich sanktuariów katolickich na świecie. Rzeczywiście jest popularny. A nie dlatego, że my go jakoś, powiedzmy, wynosimy na piedestał. Ludzie, sami ludzie proszą o to, żeby z nim jechać do ojca Pio, żeby przywieźć relikwie do ich parafii i tak dalej. I mówią proboszczom, no zróbcie coś, żeby tutaj ojciec Pio był. No, tam 370 parafii w Polsce ma relikwie i grupy modlitwy w tych parafiach. To jest masa ludzi. Największa grupa, 2500 osób, znajduje się w Nowym Sączu. W diecezji tarnowskiej tych grup jest najwięcej, ale krakowska, kaliska, sandomierska, bardzo dużo i tak dalej. Katowicka, ślązacy bardzo też czczą ojca Pio, proszą o relikwie. Więc ja kiedyś wspomniałem, zapytałem brata Modesta, który już zmarł, też jest jego proces beatyfikacyjny rozpoczęty, u świątobliwy braciszek, nie kapłan. Pamiętam, jak dziś ustawiały się do niego kolejki po porady, chociaż nie mógł rozgrzeszać, nie był kapłanem. I po obiedzie zapytałem go, powiedz mi, kim był ojciec Pio? Po chwilę pomyślał i mówi, ojcze Romanie, trudno w kilku zdaniach streścić duchowość tego świętego. Ale gdybym musiał ci powiedzieć, się zastanowił, to bym powiedział po pierwsze, wiesz, to był człowiek wielkiej modlitwy. I to jest prawda. Po pierwsze, ojciec Pio był wielkim mistrzem modlitwy. Modlił się praktycznie nieustannie. Wyobraźcie sobie, że ojciec Pio modlił się nie tylko w dzień, ale i w nocy. Był mistykiem. Mistyk widzi inaczej niż zwykły człowiek i modli się też inaczej. On chodził nieustannie w obecności Bożej, mówił mi ten brat. Słuchaj, jak rozmawiałeś z nim, miałeś wrażenie, że on jest bliżej Boga, czy serce ma bliżej Boga niż ciebie. Był mistykiem. Sam o sobie zresztą tak powiedział, jestem tylko prostym bratem, który się jedynie co umie się modlić. Po drugie, był człowiekiem nieprawdopodobnego cierpienia. Był człowiekiem, który został zaproszony przez Jezusa, aby wziął udział w męce Bożej. Weź udział w mojej męce. Usłyszał kiedyś takie słowa przed otrzymaniem stygmatów. I już w 1910 roku otrzymał stygmaty takie niewidzialne. Pojawiały się od czwartku wieczorem do soboty rano. I poczuł jakieś wielkie bóle w sercu, nastąpiła tak zwana, jak mówią lekarze, transwerberacja jego serca. Jego serce było takie, jakby chodził w nieustannym zawale, tak stwierdzili lekarze, przez ponad 50 lat. I istotnie w 1918 roku, dokładnie 20 września, otrzymał stygmaty, które nosił do śmierci. Z tych ran te stygmaty nieustannie krwawiły. Wydawały ciekawy, bardzo piękny zapach. To mówią wszyscy świadkowie, którzy dotykali stygmatów ojca Pio. On niechętnie dawał dotykać stygmatów. Czasem nawet tak palce tam takim sznurem zakonnym kogoś tam zdzielił, jak ktoś chciał bardzo chwytać jego ręce. To jego denerwował, mówił, to jest dla mnie, nie dla was. Jezus to mnie dał, żebym brał udział w jego męce. Z tych stygmatów wypłynęło tak lekko rzecz biorąc, w ciągu 50 lat 1000 litrów krwi. Przynajmniej 1000 litrów krwi. Ten człowiek się nie wykrwawił. Te stygmaty szczególnie krwawiły, kiedy ojciec Pio odprawiał mszę świętą. Bracia mówili, brat Guillermo, jeszcze żyje taki staruszek, 97-letni, mówi, on służył często do mszy świętej i mówi, wiesz, co ojciec Pio za Krystyną mówił? Mówił, bracia, teraz wychodzimy na Golgotę. I uwierz, mówi, ty dziuro, przysięgam ci, ojciec Pio, naprawdę, kiedy był przy ołtarzu, był na Golgocie. Widział Chrystusa przebitego na krzyżu i wtedy te stygmaty się szczególnie otwierały i krwawiły. Mówi, zawsze musieliśmy przewijać te bandaże, bo były pełne krwi po mszy świętej. I mówi, tak przeżywał mękę Chrystusa przy ołtarzu, że ja, mówi, bałem się tylko o jedno, mówi ojciec Guillermo. Wiesz, bałem się, żeby ojciec Pio nie stracił sił, nie upadł przy ołtarzu z wyczerpania. I na szczęście, mówi, nigdy to się nie stało, ale nierzadko się już działo tak, że kiedy szliśmy do zakrystii albo przyszliśmy już do zakrystii, ojciec Pio tracił siły, musieliśmy go podtrzymywać, sadzać na krześle, żeby po prostu doszedł do siebie. Ale to spotkanie z Chrystusem cierpiącym, mówi, tak mu dużo sił jednocześnie takich duchowych dawało, że potem cały czas był dla ludzi. Ale to był człowiek wielkiego cierpienia. I wracając do tego brata Modesta, są świadkowie jego życia. Ten brat Modest uświadomił mi wtedy, jak bardzo cierpiał ojciec Pio. Mówi tak, fammi vedere le mani, pokaż mi ręce, mówi, coś ci zademonstruję. Ja wyciągnąłem dłonię, mówię, co on chce mi zrobić? I on wyciągnął jakieś takie narzędzie ostre i mówi, wyobraź sobie, że ja przebiję ci tą dłoń na wylot, aż będzie tryskała krew. Potem zrobię to samo z drugą dłonią. Przebije ci bok i na koniec jeszcze nogi. Mówi, wiesz, jaki to byłby ból? Nie do zniesienia. Wyobraź sobie, że ojciec Pio taki ból przeżywał przez 50 lat. Te rany były ciągle świeże. One się nigdy nie goiły. Oczywiście to była zagadka współczesnej medycyny, ponieważ gdy się rana nie goi, no musi nastąpić patologia, jak mówią lekarze, albo zakażenie, albo gangrena. No nie ma innego wyjścia. Nigdy tam nie wdało się zakażenie. Co więcej, jak wam wspomniałem, te stygmaty wydawały przedziwny zapach kwiatów, fiołków, nie wiem, piękny zapach. Co są świadkowie, którzy często to powtarzali? To była zagadka, jest zagadka dla medycyny dalej. Oczywiście te stygmaty, nie wiemy dlaczego, przed śmiercią zaczynały znikać. Pojawiło się tam takie bielutkie, piękne ciało, jak niemowlęcia. To są stygmaty. Uświadomił wtedy ojciec, ten brat, nasz Modest, jak bardzo ojciec Pio cierpiał. I mówi, słuchaj, czasem kilkanaście nocy ojciec Pio nie spał. Z rzędu. Mówi, nie można było spać z takim bólem. Nigdy się nie skarżył, ja to wiem, bo byłem blisko niego, blisko jego pokoju, jego celi zakonnej, ale widziałem, jak on cierpi, mówi. I wtedy się po prostu modlił. Wtedy się modlił całą noc, a potem cały dzień spowiadał. I mówi, co było tak, że pierwsze człowiek modlitwy, drugie człowiek cierpienia, którego nie niszczyło, ale było darem dla innych, pociągało do Chrystusa, nawracało ludzi. Ojciec Pio bowiem to cierpienie ofiarowywał za ludzi, którzy do niego przychodzą albo będą przychodzić, żeby po prostu żyli po Bożemu, nie po swojemu. I po trzecie to był ojciec, mówi, dla ludzi. Wiesz, to był ojciec, który do szaleństwa ukochał ludzkie dusze, mówi. To był ktoś, kto naprawdę szedł z każdym człowiekiem, którego spotkał, chociaż kawałek drogi do Boga, która prowadziła do Boga, to był taki kapłan. I stąd papieże, którzy przyjeżdżali do San Giovanni Rotondo, mówili o ojcu Pio właśnie w taki sposób. To nie był ktoś, kto był wielkim mędrcem, filozofem, nie miał środków do dyspozycji, ale zrobił najwięcej niż inni, mówi kapłani, ponieważ swoją postawą umiał być pomostem. Dla każdego spotkanego człowieka był takim pomostem między nim i Bogiem. To była pasja ojca Pio. Być ojcem dusz tych ludzi, którzy do niego przychodzili. Zwłaszcza tych, którzy po prostu potrzebowali nawrócenia. I to był ojciec, który nie był ojcem pobłażliwym. Ojciec Pio był wymagający, trzeba powiedzieć szczerze, ale również bardzo kochającym. Nie pozwalał kpić z Pana Boga. To był ktoś, kto rzeczywiście kochał ludzi i swoją osobą, i czasem nie dawał rozgrzeszenia, swoją osobą ukazywał to ojcostwo. I rzeczywiście ludzie tego potrzebowali. Ojciec Pio żył między dwiema największymi wojnami na świecie, światowymi wojnami, pierwszą i drugą, gdzie poginęli ojcowie na wojnach, gdzie ludzie byli sierotami. Nie było tego oparcia i ojciec Pio dał to oparcie ludziom jako ojciec. Te podstawy, gdzie są zasady, trzeba je szanować. Jest Pan Bóg, z którym się trzeba liczyć. Są przykazania. I to ojciec pokazywał w swoim postawie. Mówi, jak ten prorok właśnie w tej książce ładnie ukazane, ojciec Pio umiał to ojcowstwo rozlewać na wszystkich ludzi, którzy do niego przychodzi, a człowiek potrzebuje ojca. Jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej jest społeczeństwem wychowanym bez ojców. Tylu ojców gdzieś tam, albo za granicą, albo po prostu nie ma ich w rodzinie i tak dalej. A człowiek potrzebuje ojca, czy to dziewczynka, czy chłopiec, jest bardzo potrzebny ojciec w rodzinie. Ojciec Pio był tym ojcem dla ludzi. Dlatego jest tak popularny. I jest, moi drodzy. Papież Franciszek, kiedy był w marcu w San Giovanni Rotondo tego roku, rozpoczął tak uroczyście rok jubileuszowy stulecia otrzymania stygmatów, bo ten rok to rok stulecia stygmatów ojca Pio i 50-lecia odejścia do nieba. Powiedział, właśnie ojciec Pio nam jest dany jako taki niezwykły człowiek, który pojawia się na świecie i jest ciągle obecny, potrzebny człowiekowi, który robi święte zamieszanie, powiedział papież. Święte zamieszanie. No jest tym człowiekiem, którym fascynują się ludzie, ponieważ no jest tajemnicą pewną. Ojciec Pio dla siebie był też tajemnicą. Kiedy był poddawany różnym próbom, jak wiecie, ojciec Pio był poddawany wielu próbom ze względu także na te znaki, które się pojawiły, stygmaty, na te niezwykłe sytuacje, jak dar bilokacji chociażby. Był widziany w dwóch różnych miejscach naraz i są na to świadkowie, którzy o tym wyraźnie mówią. Dla siebie był też tajemnicą, ale kiedy trzeba było posłuszeństwa, ojciec Pio był zawsze wiernym synem Kościoła, nawet jeśli ze strony Kościoła także cierpiał, ponieważ zabroniono mu 2 lata spowiadać, odprawiać publicznie mszy świętej. Lata 1931-1933. I ojciec Pio z pełnym poddaniem jako syn Kościoła mówi: bądź wola Twoja, Boże, wiem, że Ty mnie prowadzisz przez swój Kościół. Nie rozumiem tego, ale Kościół posłuszeństwem, bo Ty przez posłuszeństwo zbawiłeś świat, mówi ojciec Pio, do Jezusa. Krzyż był formą zbawiania, a istotą było posłuszeństwo. Woli Ojca, oto idę. W swojej księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. I to była pasja ojca Pio. Był zawsze posłuszny Kościołowi. I stworzył wielkie dzieła, moi drodzy, bo jak wam wspomniałem, na prośbę papieża Piusa XII, którą skierował do wszystkich kapłanów, żeby zakładali grupy modlitwy w kościołach, modlili się o pokój, pojednanie między ludźmi i o miłosierdzie nad światem. W czasie II wojny światowej ojciec Pio jako pierwszy odpowiada na ten apel, tworzy pierwszą grupę modlitwy w San Giovanni Rotondo. Potem te grupy tworzą się w południowej Italii, w całej Italii, przechodzą oczywiście potem na całą Europę i świat. Ponad 2 miliony członków grup modlitwy mamy na świecie, którzy po prostu się modlą pod duchowym przewodnictwem świętego ojca Pio. Więc ojciec Pio zakłada grupy modlitwy, zostawia po sobie ten ślad wielki, gdzie ludzie się po prostu modlą. Mówił: modlitwa jest jedyną bronią, którą posiadamy. Jest ręką, która otwiera Boże serce, drzwi Bożego serca. Jest jedyna broń, którą posiadamy, jest modlitwa. Zawsze mówił: módl się, nie upadaj na duchu. Módl się i ufaj, i nie upadniesz. Zawsze doradzał modlitwę na różne problemy, różne trudności. I przede wszystkim ojciec Pio dlatego był człowiekiem wielkiego pojednania i przebaczenia. O tym trzeba wspomnieć. Konfesjonał jest miejscem Bożego przebaczenia. I ojciec Pio mówił tak: jeśli przychodzisz Boga prosić o wybaczenie, to najpierw zapytaj siebie, czy jesteś człowiekiem wybaczenia, czy umiesz wybaczać. Niekiedy odsyła, mówi: na razie nie możesz przystąpić do spowiedzi. Musimy spowiedź odłożyć. To jak było z tym mężczyzną młodym, który mówi: ojcze, no nie pogodziłem się z ojcem, od lat z nim nie rozmawiam. Nie umiem, bo mnie zranił, zostawił nas, osierocił. Żal taki noszę, że nie umiem mu wybaczyć. Ojciec Pio polecił mu: przyjdź do mnie za miesiąc. Przez ten czas proszę, żebyś odmawiał modlitwę Ojcze Nasz w zmienionej formie, w jednym zdaniu. Kiedy dojdzie do słów: odpuść nam nasze winy, mów przez miesiąc: Boże, nie wybaczaj mi, bo i ja nie przebaczam ojcu. I rzeczywiście do tego człowieka doszło po kilku dniach, kiedy mówi: ja się muszę, nie mogę się tak modlić, bo modlę się o swoje potępienie. To straszne, kiedy Bóg nie przebacza. Dlaczego mi kazałeś się tak modlić? A ojciec Pio uświadomił: widzisz, codziennie tak się modliłeś, tylko nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Codziennie się tak modliłeś. Chrystus genialnie w tej modlitwie, Ojcze Nasz, nauczy nas modlitwy o wybaczenie. W trybie warunkowym wypowiadamy tylko jedną z tych 7 próśb. W trybie warunkowym i ta prośba dotyczy przebaczenia. Odpuść mi, Boże, stąd! Tak jak ja odpuszczam. Jeśli Ty nie odpuszczasz, mówi, dokładnie taki sens zawsze ma modlitwa Ojcze Nasz. Nie przebaczaj mi, Boże, bo ja nie wybaczam. I ojciec Pio tłumaczy, że wybaczenie jest trudną operacją. Niekiedy jest to trudna rzeczywiście operacja, podobna operacji chirurgicznej na sercu, ale konieczna dla zdrowia, trzeba ją jest przeprowadzić. To mistrz przebaczenia, możemy powiedzieć, wychowywał ludzi do przebaczenia. Także przebaczenia sobie,